Witam w audycji Goście Radia 5, a w studiu pan Wojciech Misiukiewicz, starszy specjalista do spraw edukacji Wigierskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a zaczniemy od tego, że mamy mrozy, zwierzęta, dzikie zwierzęta podchodzą do zabudowań miejskich i pojawiają się pytania słuchaczy, karmić, nie karmić, dokarmiać sarny przybywające na podwórka, przeskakujące ogrodzenia, co robić?
Sarny sobie poradzą, ale jeśli chodzi o dokarmianie zwierząt, to ja jestem generalnie przeciwnikiem tego, ale nie teraz. Nie teraz, bo rzeczywiście mamy te niskie temperatury. Kilka dni temu media podawały, że 38. Temperatura odczuwalna 20 na minusie, to też są bardzo niskie temperatury, w związku z tym tak, dokarmiajmy, ale oczywiście w sposób przemyślany. No my lubimy dokarmiać przede wszystkim ptaki, szkoda, że latem i jesienią, bo ptaki tak naprawdę nie powinny tutaj przebywać w tym obszarze polskiego bieguna zimna, bo one powinny odlecieć. Powinny odlecieć nad Bałtyk, na południe, zachód Europy. My je dokarmiamy, w związku z tym tutaj zostają. Jak już zostają, to dokarmiajmy, ale nie chlebem. Na przykład kaczki, bo widzimy tutaj gdzieś przy tym moście, jak jedziemy na cmentarz, to tam gromadzą się do dziesiątki kaczek i ludzie podają chlebek. Chleb to jest jedna wielka bomba węglowodanów. Ona nie ma, ta karma w sobie, ani białka, ani tłuszczu. W związku z tym wypychamy, a nie karmimy. Jeśli będziemy długotrwale karmić takie ptaki, to im zaszkodzimy. Są nawet choroby, które wynikają z takiej diety. Jeśli karmimy to jakąś kukurydzą, ja nagrywałem kiedyś z córką moją małą takie filmiki na potrzeby internetu, gdzie kukurydzę na przykład podajemy i te kaczuszki tymi swoimi płaskimi dzióbkami gdzieś tam zbierają tę kukurydzę, inne zboża, też możemy podawać jakieś warzywa. Są też kaczkomaty, które są dedykowane właśnie dla tych ptaków, czyli dokarmiamy ptaki w tej chwili tak. Wcześniej nie, niech one odlecą. Polski biegun zimna to nie jest to miejsce, żeby ptaki w tej chwili tutaj przybywały, tym bardziej, że wszystkie jeziora są zamrznięte, już samochody jeżdżą po lodzie jakiś miesiąc. Większa część lustra wody na rzece też poza miastem jest zamarznięta, w związku z tym te ptaki tak naprawdę nie mają w tej chwili jak pobierać tego pokarmu. A jeśli chcemy uszczęśliwić nasze oczęta na przykład widokiem dzików, jeleni i saren, to też nie możemy sobie tak podawać karmy jakiejś tam kukurydzy czy jakieś kiszonki i siana bez konsultacji z tego z właścicielem terenu, gdzie to wysypujemy, czy dzierżawcy. Bo na przykład wysypiemy sobie u pana rolnika na łące kukurydzy albo zboże. No i przyjdą tam dziki, które radośnie zjedzą. Podziękują nam rzecz jasna za taki szwedzki stół. Ale one zbuchtują z dużym prawdopodobieństwem taką łąkę pod tą pokrywą śnieżną, są pewnie jakieś wsiewki szlachetnych traw. Ktoś chciałby latem skosić to trawę albo wypaść krowy. Dziki to zbuchtują, czyli zryją, no i wtedy koło łowieckie wypłacą odszkodowania czy nadleśnictwa. Albo na przykład zawieziemy sobie bez konsultacji z nadleśnictwem myśliwymi siano do lasu w dużej ilości i wysypiemy je, gdzieś tam umieścimy koło młodnika albo uprawy, nieogrodzone, nie daj Boże jeszcze. No i oczywiście wsmakują się w to jelenie, łosie i sarny, ale przy okazji przekąszą sobie tymi nasadzeniami drzew sosną na przykład, która rośnie na uprawach i młodnikach. Czyli skoncentrujemy zwierzynę i spowodujemy szkody gospodarcze. Bezpośrednio oczywiście to uczynią zwierzęta, ale na skutek naszej zachęty. Czyli jeśli dokarmiamy to u siebie, a jeśli chcemy to zrobić w szerszym zakresie, to przy konsultacji z właścicielem terenu, który przecież włada jakąś powierzchnią w ujęciu prywatnym, albo zarządcy, czyli koło łowieckie, czyli nadleśnictwa w parkach narodowych nie dokarmiamy.
No dobra, kiedy ta sarna lub inna zwierzyna przychodzi pod ogrodzenie, dosłownie na ulicę podmiejską, gdzie są domki jednorodzinne i taki właściciel wpada na pomysł, że worek marchwi zafunduje. Dobry pomysł, zły?
No to w zależności od tego, jak na to spojrzymy. Generalnie nie zwabiajmy zwierząt w przestrzeń naszych miast. Oczywiście jest coś takiego jak synantropizacja środowiska, czyli zwierzęta wchodzą w nasz obszar. My najpierw weszliśmy zabudowując ich tereny, a teraz te zwierzęta poszukują, czy obdarowują nas zaufaniem. No mieliśmy takie sytuacje. Ja na przykład oglądam taką liszkę. Tutaj do mnie dzwonią mieszkańcy Suwałk za interes. Liszka, czyli samica lisa. Lisica. I z zaniepokojeniem dzwonią do mnie, mówią, że widzieliśmy w mieście liskę. No lisa. Ja wiem, że to jest pani, ponieważ sikając na sposób naszych suczek.
Nie, bo pan się zna.
Bo ja się znam. Tak przykuca, tak jak nasze suczki, jak nasze pieski. Ja tą panią lisicę obserwuję, ma taką transrutę od Urzędu Skarbowego, tutaj idzie dalej w kierunku bazaru, do sądu przy rzece i dalej w kierunku Sejneńskiej. I ten lis w ubiegłym roku to była młoda lisiczka, która była taka chudziutka, zgrabna, a w tej chwili to jest taka już taka pani, ładnie wyfutrzona i ona może wzbudzać niepokój, ale te zwierzęta przychodzą do nas, do tego naszego bezpośredniego kontaktu. Nie jest to wywołane tym, że jakby obdarowują nas zaufaniem, bo one w dalszym ciągu są dzikie. Wczoraj na przykład miałem telefon bardzo miłej pani, która mówi, proszę pana, a ja widziałem, u nas chyba się wygrzewają na słońcu 4 lisy. No mamy zimę, a zima to okres godowy psowatych, czyli lisów i wilków również. No niedługo mamy 14 lutego, walentynki, ale już te zwierzaki, te walentynki obchodzą i one są aktywne. I je widzimy właśnie w bezpośrednim naszym sąsiedztwie. Te lisy, które gdzieś tam sobie wędrują przy naszych obejściach, teraz zwłaszcza są aktywne z tego względu na to, że poszukują tego partnera. Czy dokarmiać? Dokarmiajmy drobne zwierzęta, natomiast nie zachęcajmy tych dużych zwierząt.
Drobne, czyli jakie?
Ptaki. Na przykład.
A te sarny?
Zostawmy te sarny w spokoju. Zdarza się, że te sarny przychodzą. Na przykład tutaj ze Strażą Miejską mieliśmy na Przytorowej taką sytuację. Później ona była powtarzalna, że koziołeczek, sarna właśnie, taki młody ubiegłoroczny z niskimi porostkami, tym porożem, takim jeszcze drobnym, przychodzi sobie między budynki i wchodzi w te ogrodzenia i później nie bardzo wie, jak wyjść. W takiej sytuacji nie naciskajmy na zwierzę, nie wyganiajmy go na siłę, tylko po prostu zostawmy go w spokoju i otwórzmy bramy. Mieliśmy sytuację niedawno, 1,5 miesiąca temu, gdzie tu przy Biedronce na Sejneńskiej pojawiła się kózka z dwoma koźlakami, czyli samica sarny z przychówkiem. I ona sobie tutaj od kramu przeszła przez ulicę, która była w pełnym ruchu i zaszła do Biedronki, tam jest ten teren budowlany. I co myśmy zrobili? Myśmy ją zamknęli. Myśmy ją zamknęli po to, żeby wyczekać do tego momentu, kiedy ten ruch uliczny się zmniejszy. Należy wtedy otworzyć dopiero nocą takie miejsce, żeby to zwierzę wyszło. Bo to jest zagrożenie dla zwierzęcia i dla nas.
Kiedy słuchacze mówią, no ale jest minus 30, nam tak żal tego zwierzątka, ono przyszło i tak patrzy tymi oczętami.
Ja w dalszym ciągu w przestrzeni ludzkiej przestrzegam, żebyśmy tego nie robili z tego względu, że mamy też pieski. I później mamy takie sytuacje, tak jak no my prowadzimy ośrodek rehabilitacji zwierząt, też te zwierzęta są kaleczone przez te nasze czworonożne pieski, tych naszych podopiecznych czworonożnych. One stanowią zagrożenie dla tych zwierzaków. I teraz jest jeszcze następna sprawa. Takie oswojenie zwierzaka jest zagrożeniem nie tylko dla niego, ale również dla nas. Ja na przykład byłem kiedyś zaatakowany przez kozła, który został przez nas odchowany, taki na sosce, na mleku, na buteleczce, został przeniesiony jako mały. To okazał się, tą sarną okazał się pan, który w momencie, kiedy wyrósł na kawalera, to ta produkcja testosteronu była już w okresie rui tak silna, że on obrał mnie za przedstawiciela swojego gatunku i poranił. I wizytowałem mnie niestety w szpitalu. Nie uszczęśliwajmy na siłę tych zwierzaków, one sobie absolutnie poradzą w naturze. Jeśli chcemy dokarmiać, to róbmy to w otwartej przestrzeni, dalekich gdzieś tam pól, ewentualnie w lesie. Nie między domami, nie skupiajmy tutaj uwagi tych zwierzaków na naszych gospodarstwach, bo chcemy oczywiście, no mamy na przykład te przykłady zachowań ludzi w miastach, gdzie dziki ludzie karmią i później ktoś jest pokaleczony, ktoś jest przygoniony, piesek jest pogryziony albo zagryziony. I ta dobra intencja czasami obraca się przeciwko nam, ale i tym zwierzętom.
Niebawem niektóre zwierzęta zaczną zrzucać poroża. Są osoby, które odpowiadają takie trofea, ruszają na poszukiwania. Co by im pan doradził?
Zostańcie w domach. Zostańcie w domach. W tej chwili samice zwierząt są wysoko zacielone. Na wiosnę już niedługo, za parę miesięcy będą matkami. I teraz takie przeganianie choćby jeleni właśnie w poszukiwaniu tych skarbów poroży jest dla nich wyczerpujące. Mieliśmy tutaj parę lat temu tę sytuację, gdzie jacyś zbieracze poroży wpędzili jelenia na lód. Lód się załamał i zwierzęta się wychłodziły, padły. Jakąś tam liczbę udało się z nich uratować, część po prostu utonęła, wychłodziła się. I to nie jest najlepszy pomysł, żeby zbierać te poroże. Ja wiem, że jeżdżą firmy całe, meblarskie, które zbierają, skupują
zarobkowo,
tak. I namawiają ludzi do tego, żeby właśnie tych skarbów poszukiwali. W obszarze Parku Narodowego zrzut jest własnością Parku Narodowego. W obszarze nadleśnictwa osoby, która znalazła takie znalezisko.
Przed wejściem do studia wspominał pan, że trafiają do was zwierzaki, które powinny hibernować, a przestały i trzeba się nimi zaopiekować. Z czego to wynika?
To wynika z naszej często nieuwagi, bo jeśli na jesienią przygotowujemy czy porządkujemy nasze gospodarstwa, zgarniamy gdzieś tam liście, robimy takie kopce kompostowe z liści, to takie miejsce obierają sobie na przykład jako miejsce hibernacji jeże. I zdarza nam się, wczoraj na przykład zdarzyła się taka sytuacja, że zadzwoniła do nas osoba, która takiego jeża znalazła, czyli ktoś tam odśnieża, dzisiaj padał śnieg, ktoś tam odśnieżał, pewnie trącił łopatą tą pryzmę jesienną i wytoczyła się z takiej pryzmy kolczasta kula, która jest nawet nie jest zdziwiona, bo ta kula śpi. W normalnych warunkach, w takiej pełnej aktywności, serce jeża bije tam 180-250 uderzeń na minutę, a tutaj 20 w tej chwili zimą. I te zwierzę się powolutku rozbudza. Jak się rozbudzi, to jego przyszłość jest prawie pewna, że padnie. I cośmy robimy? No wtedy takie zwierzę jest do nas przywożone. W przypadku jeży oczywiście my już nie jesteśmy w stanie go wprowadzić z powrotem w stan hibernacji, tylko zamykamy go w takim cieplejszym pomieszczeniu, w takiej piwniczce, gdzie te jeże sobie wspólnie spacerują, są dokarmiane, a na wiosnę je wypuszczamy. Ale na przykład niedawno miałem taką, w piątek bodajże, historię, kiedy zostaliśmy poproszeni o interwencję w sprawie nietoperza. Nietoperze hibernują, nawet często nie jesteśmy tego świadomi w naszej przestrzeni, w pobliżu, albo w naszych wręcz domostwach czy piwnicach. I taki nietoperz rozbudził się i z ulicy Leśnej, mieliśmy to zgłoszenie, odebrałem tego nietoperza i taki nietoperz rozbudzony, jeśli zacznie normalną jakby aktywność, no to wtedy spala tłuszcz. To nie jest normalna w tym okresie aktywność. Jeśli spali tłuszcz, to padnie. A ożywi się on owadami. My nie jesteśmy w stanie odłowić mu takiej ilości owadów, którą mu podamy. A nietoperz to nasz sprzymierzeniec. Bardzo nie lubimy latem komarów, a taki nietoperz jada kilka tysięcy komarów. W związku z tym jeden nietoperz, śmierć jednego nietoperza, to nasze utyskiwanie na tysiące komarów, które być może nas będą atakowały.
On weźmiecie komary dla tego nieznalezionego.
Staramy się wtedy prowokować do tego, żeby on zasnął. I tego akurat nietoperza umieściliśmy w jednej z naszych piwniczek przy osadzie leśnej, licząc na to, że on z powrotem zapadnie w sen zimowy, w tą hibernację, przy czym wcale jego przyszłość nie jest pewna, bo no, to rozbudzenie, ono było widać no, takie gwałtowne, powoduje, że to zwierzę spala się. Spala się, po prostu spala ten pokarm, który latem i jesienią zmagazynował w swoim organizmie po to, żeby przetrwać zimę.
Zima, śnieg, czyli w Parku Narodowym Trasy Narciarskie.
Trasy narciarskie zapraszamy w najbliższą niedzielę do udziału w wycieczce biegowej, narciarskiej. Miłe dziewczęta z naszego działu turystyki przyjmują zgłoszenia do jutra i w niedzielę o godzinę 10 będzie spotkanie, odbędzie się takie wspólne spotkanie z naszym doświadczonym leśniczym, już emerytowanym narciarzem, który przez dekady dla państwa przecierał, robił ślad, ten taki podstawowy zawsze z rana, żeby wygodnie narciarze mogli biec, tak? Nie jeździć, tylko biec na tych nartach biegowych. I właśnie takie w niedzielę spotkanie się odbędzie. Zapisy do jutra, do godziny 11. W ubiegłym tygodniu, w ubiegły weekend podobne. Podobną imprezęśmy organizowali dla mieszkańców i turystów odwiedzających Suwalszczyznę. To było na Słupie, a teraz to będzie na Krzywym. Być może za tydzień też coś takiego zorganizujemy, no w zależności od tego, czy ta aura nam dopisze i państwu, czy ten polski biegun zimna pozostanie polskim biegunem zimna.
I to tyle, proszę państwa. Pan Wojciech Misiukiewicz, starszy specjalista do spraw edukacji Wigierskiego Parku Narodowego, był gościem Radia 5. Czas kończyć. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję za spotkanie i zapraszamy do Wigierskiego Parku Narodowego.
Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.